Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek. Witamy w ten świąteczny poniedziałek. Świąteczny, pełen rodzinnych spotkań albo braku tych rodzinnych spotkań. Dzisiaj o bliskości. Będziemy mówić z psychologiem, psychoterapeutką. Doktor Małgorzata Artymiak jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Bliskość. Czym ona jest dla człowieka? Ja tak sobie pomyślałam, że warto by było powiedzieć o bliskości w kontekście tego, co się dzieje w relacji z drugim człowiekiem, ale też w relacji z samego ze sobą. Czy istnieje coś takiego jak bliskość mnie ze mną?
Oj, oczywiście, że tak. To jest w ogóle fantastyczny start. Mądrze mogłybyśmy tak powiedzieć, że jak chcemy budować dojrzałą, wartościową bliskość z innymi, zbudujmy najpierw bliskość ze sobą. To znaczy, żeby zaprosić kogoś w swój świat, żeby zbudować rzeczywiście tą taką intymną więź, bo tak rozumiemy bliskość, to najpierw my sobie poukładajmy siebie w tym własnym świecie i my najpierw pobądźmy blisko ze sobą. Tak, bardzo mi się podoba taka teza.
No właśnie, no na czym polega ta bliskość?
Ze sobą? Bliskość ze sobą, jak to najprościej zdefiniować? Pewnie ilu mędrców, ilu terapeutów, pewnie może filozofów, to tyle propozycji czy koncepcji. Natomiast pewnie w takim duchu, w jakim rozmawiamy, prawda, i w takim klimacie świątecznym, ta bliskość ze sobą to przede wszystkim świadomość siebie, to znaczy wiedza o sobie. Poznajmy siebie. Siebie, my siebie, ja siebie i ty siebie. W takim znaczeniu, prawda? Zanim zaczniemy poznawać ja, ty, poznajmy najpierw ja, to znaczy zapoznaj się ze sobą. Co to znaczy zapoznaj się ze sobą? To znaczy zasłuchajmy się trochę, posłuchajmy trochę samych siebie. Co my tam w tym środku mamy? Co nam się myśli, co nam się czuje, co nam w duszy gra, co nas wprowadza w drżenie, w niepokój, czego się boimy, co jest dla nas trudne, ale też co nas cieszy, co nas najbardziej wzrusza, co jest dla nas ważne, przed czym się chronimy tak naprawdę, za czym gonimy, co jest naszym celem dziś, ale co jest naszym celem też długoterminowym, za 5 lat, 10, 20, o co w tym wszystkim chodzi, jak sobie definiujemy to, co robimy, po co my robimy to wszystko, co robimy. To jest taka rozmowa z samym sobą, czy z samą sobą, prawda, jakbyśmy kobiety powiedziały. Pamiętam nawet taką swoją pacjentkę przecudowną, która kiedyś to tak nazwała, mówi, o wie pani, wkurzyłam się i tak rzeczywiście byłam niedobra dla znajomych i rodziny, ale tak pogadałam ze sobą, no i już wróciłam do siebie. Bardzo mi się to podobało określenie, pogadałam ze sobą, porozmawiałam ze sobą. To jest dokładnie to. Przestawmy ten reflektor naturalnie ustawiony na poznawanie innych i patrzenie na zewnątrz, czyli to takie nastawienie ekstraspektywne, które mamy jako naturalne, bo kontaktujemy się ze światem, bo odbieramy różne informacje, bodźce i tak dalej. Przestawmy go na takie, no właśnie, słuchanie siebie, czyli ten reflektor, który nagle jest zwrócony na nas, nie na świat zewnętrzny, tylko na nas. To jest duża zmiana i to rzeczywiście wymaga wysiłku, bo to jest takie przestawienie w pewnym sensie niestandardowe, niecodzienne, niepowszechne, no ale my musimy to zrobić, wziąć go niejako w ręce i go przestawić, to znaczy poprzyglądajmy się sobie, tak jakbyśmy się przyglądali komuś z zewnątrz i wtedy w tym sensie poznajmy siebie. To jest poznanie, pierwszy obszar tej bliskości ze sobą. Poznaj, poprzyglądaj się, posłuchaj siebie. Drugi obszar, czy druga składowa tej bliskości, to jest poczucie siebie i bycie ze sobą też we własnych emocjach. Są tacy terapeuci, którzy używają takiego ładnego języka posiedź w tym doświadczeniu, na przykład posiedź, usiądź w tej emocji, to znaczy poczuj to, Jesteś smutny, smutna, poczuj ten smutek, jakby zanurz się trochę w ten smutek, nie? I jakoś tak pomaluj go trochę, czasami językiem, to znaczy ponazywaj, opowiedz go, czasami plastycznie. Są osoby, są często pacjenci, którzy wolą narysować, namalować. Pamiętam też taką pacjentkę, która po trudnym dosyć doświadczeniu rzeczywiście więcej milczała niż mówiła. Ciężko nam było pewne rzeczy nazywać, wydobyć. I tak pod wpływem impulsu zapytała troszkę, a mogę to namalować? Przysłała mi później zdjęcie tego, co namalowała. Tak, siadła w tych swoich emocjach, usiadła w tym swoim smutku, czy rozżaleniu, czy lęku. To jest to drugie. No, ale żeby tak nie było negatywnie, także w dobrych emocjach. Podelektujmy się radością, podelektujmy się szczęściem, dumą z różnych rzeczy, które nam się udały w życiu, z których się cieszymy. I ten trzeci element, czy trzecia składowa tej bliskości ze sobą, ja bym to tak nazwała takim zaopiekowaniem się sobą, to znaczy taki pozytywny przekaz do siebie samego. Jeśli już znam siebie, rozumiem siebie, jeśli już czuję swoje emocje, przeżywam, patrzę sobie na nie, delektuję się nimi, bo to jestem ja. I w złości to jestem ja, i w radości to jestem ja. To gdzieś na końcu tego wszystkiego powinno być takie, lubię siebie, cieszę się, że jestem. Albo może tak być, trudną mam sytuację, ciężko mi, ale będzie dobrze, dam radę. Czasami to trochę przyjmuje taką formę, jak się rozmawia, pracując z pacjentami, z klientami, to przyjmuje taką formę odwrócenia roli. Co by pani powiedziała o sobie, która tak się zamartwia, że no właśnie, coś tam jej nie wyszło? No to zwykle nasz rozmówca mówi, no przecież bym jej powiedział, czy powiedziała, daj spokój, to nie jest w ogóle ważne, nie przejmuj się. Dopiero po chwili reflektuję, że o, przecież ja to mówię do siebie. Przecież to ja siebie pocieszam, siebie wspieram, siebie uspokajam, ale też siebie motywuję. Na przykład spróbuj jeszcze raz. No, to, że się zdarzyło, to, że się upadło, trudno, no to trzeba wstać. To jest taki fajny zabieg, który zwykle kończy się śmiechem, bo uświadamiamy sobie, jak chętnie powiedzielibyśmy coś życzliwego, wspierającego innym, ale nie stosujemy tego w odniesieniu do siebie. Sobie tak nie mówimy. No i to są te trzy elementy.
Na czym polega bliskość? Jak się bliskość definiuje i kiedy ona się tak naprawdę buduje? Czy my ją budujemy sami w sobie, rodząc się już mamy taką po prostu taki pakiet jak bliskość? Czy on jednak jest budowany w relacjach?
Ale rozmawiamy teraz już o bliskości.
O bliskości.
Z innymi, prawda? Już jakby nie tyle w odniesieniu do siebie, takiej trochę czułości. Dzisiaj generalnie na gruncie psychologii dość modna jest ta koncepcja stylów przywiązania. I pierwsze, co mi oczywiście przychodzi do głowy, kiedy rozmawiamy, to chyba te przywiązaniowe koncepcje. W skrócie i oczywiście używając strawialnego dla naszych rozmówców, oczywiście i słuchaczy, języka, żeby tu nie katować teoriami. W skrócie jest to taka koncepcja, która mówi o tym, że my rzeczywiście już we wczesnym dzieciństwie jako ludzie szukamy właśnie więzi i bliskości z najbliższymi nam opiekunami. No jakby tak chcieć troszkę poszukać, pogłowić się, jaka jest etiologia tego, skąd to pochodzi, pewnie psychologowie ewolucyjni by powiedzieli, że no podłoże jest ewidentnie biologiczne, gdzieś ewolucyjne. Jeśli jesteśmy dziećmi, jesteśmy mali, bezradni, no, bez opieki, bez troski, bez wspierania przez dorosłych, no, krótko mówiąc, nie przetrwalibyśmy, patrząc perspektywą, prawda, biologiczną, taką ewolucyjną. Więc pewnie stąd się to gdzieś tam w dalekiej, dalekiej naszej takiej no, filogenezie, jak to się ładnie określa, nazywa. Ale patrząc tak troszkę z innej perspektywy, zupełnie naturalne, zupełnie powszechne, jak obserwujemy, niezależnie od kultur, od miejsc na świecie, jest to, że małe dziecko daje sygnały w kierunku poszukiwania tej bliskości, akceptacji, uznania i takiego bezpieczeństwa, które daje no właśnie bezpieczna relacja. I teraz zależnie od tego, jak reaguje rodzic, czy rodzic jest rzeczywiście przewidywalny, taki bezpieczny najogólniej mówiąc, czyli czy rzeczywiście jest oparciem. Część psychologów ładnie używa określenia rodzic jest responsywny, czyli reaguje na potrzeby dziecka, czyli jest przy nim, odpowiada na sygnały, które dziecko wysyła, oczywiście w adekwatny sposób, czyli dokładnie tak, jak dziecko potrzebuje, a nie karcąc, prawda, gdzieś tam dyscyplinując niepotrzebnie i tak dalej. Więc jeśli ten rodzic jest taki właśnie obecny i taki responsywny i bezpieczny w tym, czyli taki przewidywalny, czyli zawsze jak zapłaczę, to rodzic jest przy mnie, zawsze jeśli zrobię coś dobrego, to rodzic się uśmiechnie albo pochwali.
Albo utuli.
Albo utuli, dokładnie, a nie tak, że raz utuli, raz powie, no sam jesteś sobie winien, nie trzeba było tam leść, prawda? Dlatego mówię o tej takiej pewnej stałości, pewnej przewidywalności dla dziecka. To buduje tak zwany bezpieczny czy ufny styl przywiązania. I to jest taki fundament, który daje nam wyposażenie na życie. Jeśli mieliśmy to szczęście mieć takich rodziców, z którymi wytworzyliśmy ten ufny czy bezpieczny styl przywiązania, to rzeczywiście dali nam taki fundament do budowania bliskości także z innymi. Co to znaczy, że jest to fundament do budowania bliskości? Oznacza to nie mniej, nie więcej to, że jeśli mój rodzic był wspierający, obecny, no właśnie taki, który utuli, ale też mówi, dasz radę, spróbuj wsiąść na ten rowerek, ja będę obok, to moje późniejsze związki z innymi ludźmi w każdym wieku, czy jako nastolatek, czy jako dorosły już, też są przesycone taką postawą. To znaczy, ja czuję się bezpiecznie, wchodząc w relacje. A zatem nie szukam u partnera, partnerki jakichś nadmiernych potwierdzeń, że mnie kocha, że jestem dla niego ważny, że muszę się upewniać, że nie wiem, jest przy mnie. Nie mam takich natrętnych tendencji, tak byśmy może powiedzieli, tylko czuję się spokojnie w związku. O tak, staram się specjalnie troszkę używać języka takiego potocznego, żebyśmy tutaj tak nie wchodziły w głąb.
Czyli tak pewnie.
Pewnie, dokładnie, pewnie. I teraz, jeśli się czuję pewnie, jeśli się czuję bezpiecznie, to nawet jeżeli dzieją się jakieś trudne rzeczy, czy na przykład związek się rozpada, bo się związki rozpadają, bo po prostu okazuje się, że nie jest nam po drodze, że mamy rozbieżne cele, że gdzieś nam się potrzeby zmieniły, nie widzimy już takiej przed sobą gdzieś wspólnej drogi. Nie ma w tym niczego złego, nie ma w tym niczego, co można traktować jako fiasko, wręcz przeciwnie. To jest zupełnie naturalne, taka jest dynamika życia. Przez jakiś czas jesteśmy w bliższej relacji z kimś, potem te relacje się rozchodzą, tak jak w pracy zawodowej na przykład, nie? Zaprzyjaźniamy się nawet, czy zbliżamy się do kogoś, jesteśmy bardzo blisko, potem zmieniamy pracę, jeszcze przez chwilę się gdzieś tam ten kontakt nam w życiu snuje, ale naturalnie gaśnie i to nie jest zaniedbanie. I to też trzeba wyraźnie podkreślić. To jest normalna dynamika naszego życia. No ale wracam, no, jeżeli jest to bezpieczne przywiązanie, czyli my się czujemy bezpiecznie, dość dobrze też znosimy takie sytuacje, kiedy się rozstajemy, kiedy relacje się rozluźniają. Podkreślam, dość dobrze, dlatego że no zawsze jakaś tam trudność, zmiana w relacji ważnej dla nas budzi emocje, Zastanawiamy się, zabiegamy czasami, ale nie są to takie dramaty, które nam rujnują życie, z których nie możemy się podnieść, które ciągną się później za nami latami, które wymagają później nie wiadomo jak długich terapii, które powodują, że ja później przez następne 15 lat nie wchodzę w związek, bo się boję, że mnie ktoś zrani, albo że ja znów źle wybiorę i co będzie, prawda? To jest to bezpieczeństwo i takie zaufanie do siebie, no właśnie wyrastające z tego stylu bezpiecznego przywiązania. No, aż bym już nie chciała mówić o tych pozostałych, no ale napomknąć wypada.
Trzeba.
No właśnie, jeśli tak nie ma, jeśli ten rodzic gdzieś jednak bywa odrzucający, chłodny, jeśli bywa taki lękotwórczy, to znaczy dziecko się zaczyna bać, bo przeważają jakieś kary, jeśli stawia warunki, jak się nie będziesz tak czy tak zachowywać, to no właśnie, to cię nie będę kochać, prawda? Dziecko, które próbuje zasługiwać na miłość, na akceptację. No, różne historie, których pełno wokół, prawda? To rzeczywiście jest tak, że nie wytworzy nam się ten ufny, ten bezpieczny styl przywiązania, tylko tam gdzieś będą jakieś komponenty lękowe, ambiwalentne, ucieczkowe. W związku z tym, no właśnie, jak funkcjonuje później taka osoba jako osoba dorosła, ona ma w sobie naturalne pragnienie bliskości, czyli chce wejść w relacje z innymi, szuka innych, chce na przykład miłości, ale jeśli zaczyna się ta bliskość, to na przykład z niewiadomych powodów zaczyna być raniąca partnera, partnerkę, ta osoba, o której mówimy, prawda? Zaczynam ranić, o może tak będę mówić, finalnie często doprowadzam do tego, że ten ktoś mnie odrzuca, rozpada się związek. Czasami nawet bywa to wprost artykułowane, na przykład partner mówi, coś z nią jest nie tak, z jednej strony nie może bez mnie żyć, ma jakąś obsesję, że tu w ogóle jestem dla niej najważniejszy, a tak naprawdę to się nie da z nią wytrzymać, a robi wszystko, żebym miał jej dosyć. No troszkę tak jest, nie? To jest taka spuścizna tego wczesnodziecięcego przywiązania.
Taki wzorzec, że nie potrafi się normalnie wejść w taką bliską relację i ją pogłębiać.
Tak, tak. Albo że ona ma takie, no właśnie, nosi znamiona z jednej strony, prawda, pragnienia bliskości, budowania jakiejś więzi intymnej, w znaczeniu oczywiście wyjątkowej, silnej takiej też takiego silnego porozumienia, tak? A z drugiej strony lęk przed bliskością, lęk przed zranieniem. W związku z tym mamy krok do przodu, dwa do tyłu, prawda? Mamy takie niezrozumiałe dla otoczenia czasami sygnały czy zachowania.
I taka obrona przez atak.
Tak, czasami tak. O, są różne takie koncepcje, podpowiedzi, jakby mechanizmów wyjaśniających, że taka osoba ostatecznie doprowadza nawet do tego, że mnie ktoś zostawi, jakby rzuci, bo woli być w roli osoby porzucanej, prawda, odrzucanej, bo na przykład zawsze łatwiej być tą, która powie, no właśnie, taki jest świat, wszyscy mnie ranią, taka jestem biedna, nieszczęśliwa, no, niż skonfrontować się z tym, że no, zbudujmy tą bliskość, prawda, że to jest jednak do budowania. Bywa różnie, bywa też odwrotnie. Sama rzuca z lęku, żeby nie być tą porzuconą.
To tu postawimy kropkę, zagramy teraz i wrócimy do rozmowy o bliskości z dr Małgorzatą Artemiak.